Pomysł na dzisiejszy odcinek podsunął mi ktoś z Was w komentarzu, więc dziękuję za inspirację. Historia, którą zaraz usłyszycie, momentami brzmi tak surrealistycznie, że można odnieść wrażenie, że to fikcja, a nie prawdziwa sprawa kryminalna. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że opis tej sprawy to gotowy scenariusz na film i będzie to prawidłowe stwierdzenie, bo na jej podstawie w 2010 roku powstał film fabularny. Ale nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania historii makabrycznej zbrodni z gatunku tych rodzinnych, które wydarzyły się w tak zwanym dobrym domu. Jest końcówka lat 90. Przenosimy się do Warszawy. To tutaj mieszkają państwo Krzemińscy, Iwona oraz Ryszard. Nazwisko wymyśliłam na potrzeby podcastu. Nie znalazłam nigdzie informacji, w jakim wieku są małżonkowie, ale z kontekstu da się wywnioskować, że oboje są gdzieś pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Iwona i Ryszard cieszą się bardzo dobrą opinią wśród sąsiadów. Przede wszystkim są uznawani za mądrych i odpowiedzialnych ludzi, mających wszechstronną wiedzę o życiu. Na opinię otoczenia z pewnością duży wpływ ma fakt, że Iwona i Ryszard są absolwentami szkół wyższych, a jak wiemy, kiedyś to był symbol statusu, bo też posiadanie wyższego wykształcenia nie było tak powszechne jak teraz. Poza intelektem państwa krzemińskich, znajomi cenią w nich też przyjazne usposobienie oraz życzliwe nastawienie względem otaczającego ich świata i ogólnie rzecz biorąc to tacy przyjemni ludzie. Wracając jeszcze na chwilę do kwestii studiów, to Iwona jest absolwentką dziennikarstwa, natomiast pod koniec lat 90. nie pracuje w zawodzie. Właściwie w ogóle nie pracuje w takim znaczeniu zarobkowym, więc Ryszard jest jedynym żywicielem rodziny. Iwona zajmuje się domem oraz dziećmi, których doczekali się z mężem aż piątki. Przy tak licznej rodzinie w domu pracy jest więc sporo, ale też Ryszard musi się bardzo starać, aby zarobić środki potrzebne na utrzymanie ich wszystkich. Mężczyzna pracuje w wojsku, ma stopień pułkownika, a poza tym jest też pracownikiem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej. Zarabia ogólnie mówiąc dobrze i może nie byłoby żadnych problemów finansowych, gdyby nie to, że rodzina jest tak duża. W efekcie mimo wysokich dochodów czasem trudno im związać koniec z końcem, więc Iwona oraz Ryszard po wielu rozmowach wspólnie podejmują decyzję, że kobieta wróci do pracy przynajmniej na część etatu, aby dodatkowo wspomóc domowy budżet. Wkrótce Iwona znajduje zatrudnienie na umowę zlecenie. Nie wiadomo, co to za praca, natomiast może ją wykonywać z domu. Po pewnym czasie, szukając kolejnych źródeł dochodu, dowiaduje się o organizowanym w Warszawie szkoleniu dla agentów ubezpieczeniowych. Zapisuje się na kurs, regularnie uczęszcza na spotkania, po czym z sukcesem kończy naukę i zdobywa licencję. Od teraz poza wcześniejszą pracą może więc dorywczo sprzedawać też ubezpieczenia i tym samym zarabiać na prowizjach. Za dodatkowym źródłem dochodu rozgląda się również Ryszard. Lata 90. to czas, kiedy w Polsce powstaje sporo nowych firm, które z kolei szukają nowych pracowników, mających na przykład sprzedawać oferowane produkty czy usługi. Tym sposobem liczba miejsc pracy rośnie i relatywnie łatwo znaleźć jakieś stałe lub dorywcze zatrudnienie, szczególnie gdy mieszka się w większym mieście. Ktoś ze znajomych Ryszarda wspomina mu, że firma Amway, zajmująca się m.in. dystrybucją środków czystości, poszukuje pracowników. Nazwa stanowiska nie pada wprost, natomiast zakres obowiązków miał być chyba zbliżony do kogoś w rodzaju przedstawiciela handlowego. Niestety oferowana praca jest obarczona ryzykiem, ponieważ na początku trzeba samemu zainwestować w towar. Mimo wszystko według znajomego to się opłaca, ponieważ później na sprzedaży można nieźle zarobić. Ryszard, skuszony możliwością dobrego zarobku, być może nie zdając sobie sprawy, czym są piramidy finansowe, bo trochę to tak brzmi, decyduje się na podjęcie współpracy z firmą Amway. Regularnie chodzi na organizowane spotkania dla handlowców, sporo inwestuje w towar, aż w końcu rozpoczyna sprzedaż. Niestety cały ten handel nie idzie mu zbyt dobrze, a inwestycja okazuje się być niewypałem. Ryszard traci włożone w biznes pieniądze. To zniechęca go do dalszego działania i ostatecznie zrywa współpracę z firmą. Niestety w międzyczasie, mniej więcej na początku 1999 roku, traci też swoje główne źródło dochodu, ponieważ dostaje wypowiedzenie z wojska. Poszukując nowej posady, kontaktuje się ze znajomą, która jest dyrektorką szkoły w Świdrze. Nie wiem, czym dokładnie jest Świder, bo w źródłach jest to przedstawione tak, jakby to była oddzielna miejscowość, natomiast nie znalazłam miasta ani wsi o takiej nazwie. Według Google jest to dzielnica Otwocka, kiedyś będąca samodzielną miejscowością, więc może dlatego w źródłach tak to wybrzmiewa. Zresztą nie jest to aż tak istotne dla kontekstu. Ważne, żebyście wiedzieli, że szkoła mieści się gdzieś poza granicami Warszawy. Znajoma Ryszarda mówi, że może mu zaproponować posadę stróża, na co on ochoczo się zgadza. Niestety praca wiąże się z codziennymi dojazdami, trwającymi około godziny w jedną stronę, ale z braku innych perspektyw Ryszard nie narzeka i codziennie pokonuje drogę do Świdra. Mimo że z zewnątrz państwo krzemińscy wydają się zgranym małżeństwem, to prawda jest zupełnie inna. Między małżonkami jest ogromny dystans emocjonalny, utrzymujący się od dłuższego czasu. Wiadomo, że w przeszłości przeszli kryzys małżeński, zdecydowali się wtedy uczęszczać na terapię i wydawało się, że pokonali powstałe problemy. Głównym źródłem ich konfliktów było to, że Ryszard uważał swoją żonę za zbyt pobłażliwą w stosunku do dzieci. Ponadto według niego Iwona próbowała manipulować jego uczuciami i wyolbrzymiała niektóre rzeczy tylko po to, aby wzbudzić w nim poczucie winy. Mimo tego, że przepracowali te kwestie na terapii, nie wszystko wróciło do normy. Pozostał między nimi jakiś niewypowiedziany żal, a mężczyzna zaczął coraz bardziej izolować się od żony, co poskutkowało tym, że żyli jedynie obok siebie, a nie ze sobą. Gdy zaczynają się rozgrywać kluczowe wydarzenia, praktycznie ze sobą nie rozmawiają, naturalnie oprócz sytuacji, gdy muszą coś wspólnie ustalić. Ryszard właściwie nie wie, czym jego żona się interesuje, jak spędza czas wolny, ani z kim się spotyka. Iwona ma sporo koleżanek, z którymi często wychodzi, jednak jej mąż nie zna żadnej z nich. Izoluje się także od dzieci, nie wie, czym się interesują, jak radzą sobie w szkole, ani gdzie jeżdżą na wakacje. Niby cały czas jest obecny w ich życiu, ale myślami jest zawsze gdzieś indziej. Przechodząc do samych dzieci, to tak jak wspominałam, jest ich piątka i cieszą się one równie nieposzlakowaną opinią jak ich rodzice. Według nauczycieli każde z nich odznacza się ponadprzeciętną inteligencją i nienagannym zachowaniem. Poza tym potomkowie państwa krzemińskich są bardzo obyci z szeroko pojętą kulturą. W domu wspólnie czytają wiersze, grają na instrumentach, na przykład na fortepianie, i ogólnie rzecz ujmując, poziom dyskusji prowadzony przy rodzinnym stole jest wysoki. Nie tylko w szkole dzieci są uważane za wybitne jednostki, bo też na przykład sąsiedzi postrzegają dzieci krzemińskich jako bardzo uczynne i dobrze wychowane. Przechodząc już do bardziej indywidualnych opisów i imion, to Iwona oraz Ryszard mają 3 córki oraz 2 synów. Najstarsza jest 25-letnia Asia. Po niej urodził się Janek, który w 1999 roku ma 23 lata. Następnie 4 lata po nim na świat przyszła 19-letnia Ewa, a najmłodsi z całej piątki są 13-letni Andrzej, nazywany przez wszystkich Jędrkiem, i 10-letnia Maja. Ewa, Jędrek i Maja nadal chodzą do szkoły i na ich temat jest najmniej informacji. Wiadomo, że Jędrek jest bardzo uczynnym chłopcem, a gdy na przykład widzi, że ktoś z sąsiadów niesie ciężkie torby z zakupami, zawsze oferuje pomoc. We wrześniu 1999 roku ma rozpocząć naukę w gimnazjum. Ewa jest w klasie maturalnej i staje przed trudnym wyborem dalszej życiowej drogi, natomiast najmłodszej Mai zostało jeszcze kilka lat podstawówki. Asia ukończyła już studia, zdobyła tytuł magistra, a jej ogromną pasją są podróże. Dwukrotnie udało jej się dostać na zagraniczne stypendia, dzięki czemu mogła spędzić cały rok we Francji, a także w diametralnie innym środowisku, bo również przez rok mieszkała na Syberii. Na początku 1999 roku nadal przebywa na jakimś długoterminowym wyjeździe, natomiast wraca w trakcie wakacji. Z kolei 23-letni Janek studiował historię, ale jedynie przez rok. Po tym czasie rzucił studia. Odnośnie powodu źródła podają różne, choć niewykluczające się wersje, więc może tych powodów rezygnacji było kilka. Na pewno Janek miał problemy z kręgosłupem i potrzebował czasu na rekonwalescencję, co pewnie poskutkowało tym, że opuścił jakąś część zajęć. Po drugie, ta historia nie do końca mu pasowała, chciał poszukać jakiejś nowej drogi w życiu, bo nie za bardzo wiedział, co chce robić w przyszłości. Po rzuceniu studiów zaczyna podejmować prace dorywcze, żeby spróbować różnych rzeczy i mieć mniej więcej pojęcie na temat tego, co lubi robić, a co nie. Poza tym kończy kilka kursów dokształcających i w efekcie zdobywa kompetencje pozwalające mu uczyć języka niemieckiego. Początkowo zarabia jedynie dając korepetycje, jednak gdy Ryszard zaczyna chodzić na spotkania w firmie Amway, dla Janka też pojawia się tam szansa na pracę. Ojciec wiąże z tym duże nadzieje zarobkowe, jak już wiemy złudne, i próbuje wciągnąć w to starszego syna. Razem biorą udział w kilku zebraniach, jednak Janek nie jest przekonany do tego rodzaju działalności. Według niego na spotkaniach panuje dziwna atmosfera, a przedstawiciele firmy próbują manipulować przyszłymi pracownikami i robią takie trochę pranie mózgu. W związku z tym odmawia dalszego uczestnictwa w zebraniach i informuje ojca, że nie będzie się w to dalej angażować. Wydawałoby się, że nic takiego się nie stało, jednak te wydarzenia powodują, że między Jankiem a Ryszardem zaczyna narastać konflikt. Syn nabiera przeświadczenia, że ojciec jest nieudacznikiem, który pozwala obcej grupie ludzi sobą sterować. Sytuacji nie poprawia fakt, że Ryszard przy współpracy z Amway właściwie nic nie osiąga, a wręcz traci zainwestowane pieniądze. Lepsze zdanie Janek ma o Iwonie, ponieważ imponuje mu, że matka jest tak zaradną osobą, która osiąga dochody z dwóch źródeł, jednak nie podoba mu się, że w ogóle nie dba o dom. Wręcz przeciwnie, to przez nią mieszkanie staje się coraz bardziej zapuszczone, ale o tym więcej powiem za chwilę. Jeszcze co do samego Janka, to po odcięciu się od Amway rozpoczyna on pracę na etacie. Gdy Ryszard znajduje zatrudnienie w szkole w Świdrze, proponuje synowi, że może po znajomości załatwi mu posadę. W ten sposób uzyska pewne wynagrodzenie, a nie tylko środki zdawanych dorywczo korepetycji. Janek jest chętny, wszystkie formalności udaje się dopiąć, więc wiosną rozpoczyna pracę jako nauczyciel języka niemieckiego. Niestety jest to praca na zaledwie część etatu, więc bywa, że Janek jeździ do szkoły na przykład na 2-3 godziny lekcyjne dziennie. Nie byłoby w tym może nic złego, gdyby nie to, że dojazd do Świdra zajmuje mu ponad 2 godziny w obie strony. Reasumując, więcej czasu w ciągu dnia spędza więc w komunikacji publicznej niż w klasie z uczniami. To ostatecznie powoduje, że po krótkim czasie decyduje się złożyć wypowiedzenie i skupić się na dawaniu korepetycji na terenie Warszawy. Poza okazjonalnymi kłopotami finansowymi, mogłoby się wydawać, że obraz rodziny kształtuje się dosyć sielankowo, jednak tak jak w wielu przypadkach bywa, to jedynie pozory. Oczywiście dużym problemem są napięte relacje między rodzicami oraz to, że Ryszard skutecznie izoluje się od żony i dzieci, ale to nie jedyny kłopot. Chyba największą trudność w codziennym życiu stanowią warunki mieszkaniowe, w jakich krzemińscy żyją. Niestety sporą część winy za to ponosi Iwona, która ciągle przyprowadza do domu zwierzęta znalezione na ulicy. W efekcie cała rodzina żyje pod jednym dachem z 3 psami i kilkunastoma kotami. Ta dysproporcja jest nieprzypadkowa, bo Iwona szczególnym zamiłowaniem darzy koty i to tym zwierzętom chce za wszelką cenę pomagać. Nawet jeden kot czy pies umie zrobić w domu bałagan, chociażby przez to, że zostawia sierść w różnych miejscach, Więc tylko wyobraźcie sobie, jaka jest skala tego przy kilkunastu zwierzętach. U Krzemińskich ten bałagan generowany przez koty oraz psy to jedna kwestia, a druga to ograniczona ilość miejsca. W pewnym momencie rodzina przeprowadza się do przestronnego mieszkania w przedwojennym bloku wojskowym przy ulicy Nowowiejskiej, mieszczącym się na warszawskiej Ochocie. Mieszkanie ma około 100 metrów kwadratowych, co jest sporym metrażem, natomiast przy 7 osobach i kilkunastu zwierzętach i tak jest im dość ciasno. Przez panujące w mieszkaniu warunki obowiązuje taka niewypowiedziana, ale przez wszystkich respektowana zasada, aby nie zapraszać gości. Dzieci nie zapraszają więc swoich przyjaciół, zawsze spotykają się z nimi gdzieś poza domem. Rodzice nie muszą im tego jakoś specjalnie nakazywać, bo nikt nie garnie się do tego, aby zapraszać znajomych do tak zaniedbanego mieszkania. Mimo tego dzieci utrzymują jakieś tam kontakty towarzyskie i zawierają przyjaźnie, a wracając znów do Janka, to jego najlepszym przyjacielem jest Dawid. To właśnie jemu pewnego razu Janek zwierza się, że ojciec znęca się nad nim psychicznie. Dawid nie bardzo wie, jak zareagować, pyta Janka o jakieś przykładowe zachowania ojca, jednak kolega nie umie albo nie chce wyjaśnić. Według innych członków rodziny w domu nie działo się nic takiego, natomiast to sformułowanie o psychicznym znęcaniu się Janek najpewniej powtórzył po Iwonie, która często mówiła tak o swoim mężu. Chodziło jej w tym głównie o to, że Ryszard buduje wokół siebie niewidzialny mur, przez który nikt nie może się przebić. Po tych oskarżeniach konflikt między Jankiem i Ryszardem narasta coraz bardziej, a pozostali członkowie rodziny próbują go jakoś załagodzić. Niestety nie jest to ich jedyny powód do zmartwień, jeżeli chodzi o osobę Janka. W maju 1999 roku, już po rzuceniu pracy w szkole, chłopak zaczyna interesować się nowymi zagadnieniami, które mamie i rodzeństwu wydają się dość niepokojące. Zapisuje się na jakiś kurs weekendowy, na który musi dojeżdżać do Łodzi. Początkowo ciężko stwierdzić, jaki jest motyw przewodni tego kursu, natomiast zarówno Dawidowi, jak i rodzinie, Janek co jakiś czas wspomina, że uczy się tam kontrolowania ludzkich umysłów. Po czasie okazuje się, że na kursie poruszane są też zagadnienia związane z bioenergoterapią, więc dodatkowo po jego ukończeniu Janek prawdopodobnie zostanie bioenergoterapeutą. Nie zagłębiając się w szczegóły, jest to osoba, która przez dotyk przekazuje choremu jakąś bliżej nieokreśloną energię, co docelowo ma prowadzić do wyzdrowienia. Przyjaciel oraz rodzeństwo raczej nie biorą tego na poważnie i gdy Janek coś opowiada na ten temat, zbywają go albo podchodzą do tego, co mówi, tak bardzo pobłażliwie. Syn próbuje więc zainteresować tematem mamę, opowiada jej o różnych przykładach tego, jak działa oraz jaki to ma wpływ na energię świata. Iwona też ma raczej sceptyczny stosunek do tych rewelacji, nie za bardzo rozumie, o co Jankowi chodzi i nie jest zbyt zainteresowana. Jako przykład swojej mocy chłopak opowiada sytuację, gdy ktoś szantażował jego koleżankę, a on, chcąc jej pomóc, obiecał, że w zemście ześle na tą osobę złe sny. Podobno jeden dzień po tym, jak te sny zesłał, szantażysta oddał koleżance wszystkie pieniądze i przeprosił ją za swoje zachowanie. Z kolei innym razem, gdy jego siostra szuka książki, on nagle mówi jej, gdzie ta książka leży, a po sprawdzeniu okazuje się, że miał rację. Fakt, że odgadł położenie książki, przypisuje nie na przykład temu, że widział ją tam wcześniej, a wizji, która ukazała się w jego głowie. Naturalnie to, czy ktoś wierzy w tego rodzaju zjawiska oraz umiejętności, jest bardzo indywidualną kwestią. Janek zdecydowanie wierzył i był przekonany o swojej mocy, natomiast jego rodzina niekoniecznie. Ale to, co jest faktem zauważanym przez wszystkich, to metamorfoza Janka. Da się zauważyć, że po powrotach z Łodzi chłopak staje się coraz bardziej nieswój. Gdy wraca do Warszawy, przez kilka dni jest milczący, później trochę odżywa, aż do następnego zjazdu. Mimo tego, że to taka sinusoida, to ogólnie patrząc Janek bardzo się zmienił i nawet w tych okresach, kiedy jest trochę bardziej kontaktowy, nie przypomina dawnego siebie. Bardziej upodabnia się do ojca przez tą stopniową izolację i odcinanie się od rodziny. Pewnego razu po powrocie z kursu jest widocznie rozdrażniony. Rodzinie szybko udaje się ustalić, że to przez nową kursantkę. Według Janka jest to dziewczyna o silnej osobowości, która zabiera mu energię. Tłumaczy mamie, że żeby się przed nią bronić, potrzebuje nowy pierścień. Jeden już ma, nazywa go pierścieniem Atlantów, natomiast jest to pierścień miedziany, a do zrealizowania swojego celu potrzebuje pierścień wykonany ze srebra. Iwona po wysłuchaniu całej historii daje mu pieniądze, aby mógł sobie kupić taki pierścień, jakiego potrzebuje. To pokazuje trochę, że mimo braku zrozumienia i tak starała się okazywać synowi jakieś wsparcie. I zresztą z powodzeniem, bo gdy Janek wraca do domu po kolejnym zjeździe, jest już widocznie zadowolony, ponieważ jak wyjaśnia rodzinie, dał radę się obronić. Na czym ta obrona miała polegać? Trudno powiedzieć, ale według niego koleżanka, która sprawiała mu wcześniej kłopoty, została pokonana. Gdzieś w tle toczy się też wątek życia uczuciowego Janka, albo bardziej dramatu uczuciowego, bo na swoje nieszczęście zakochał się on bez wzajemności. Jakiś czas wcześniej w jednym z klubów studenckich poznał Anię, w której z miejsca się zauroczył. Ich relacja powoli się rozwijała, ale jak się szybko okazało, mieli wobec siebie inne zamiary. Dla Ani była i jest to po prostu przyjaźń i nie jest zainteresowana Jankiem w takim znaczeniu romantycznym. On z kolei wręcz przeciwnie, zaczynało mu coraz bardziej zależeć na koleżance i nie umiał przyjąć do wiadomości, że ona nie chce z nim być. Wraz z upływem kolejnych miesięcy sytuacja nie ulega poprawie, a Ania wielokrotnie komunikuje wprost, że nie będą razem. Janek mimo wszystko nadal chce się spotykać i pielęgnować relacje, choć przyjaciółka traci chęci do podtrzymywania kontaktu, skoro on w ogóle nie umie zaakceptować stawianych przez nią granic. W końcu dochodzi do tego, że Janek wyznaje Ani miłość, co naturalnie niczego nie zmienia. Dziewczyna podtrzymuje stanowisko co do swoich uczuć. Tym bardziej, że wtedy spotyka się z kimś innym, a dokładnie z chłopakiem o imieniu Krzysiek. W lipcu 1999 roku, korzystając z uroków wakacyjnej pogody, para planuje wspólny wyjazd nad morze do Jarosławca. Po ich wyjeździe Janek zaczyna namawiać Dawida, aby też pojechali, ponieważ z jakiegoś powodu uważa, że kolejna rozmowa z Anią doprowadzi go do upragnionego celu. Dawid się zgadza, ale bez zaskoczeń plan okazuje się być porażką. Zrezygnowany Janek wraca do Warszawy i dopiero wtedy odpuszcza. Przestaje kontaktować się z Anią, a także kompletnie się zaniedbuje, robi się jeszcze bardziej milczący niż do tej pory oraz zdarza się, że bywa agresywny. Jest to dość nieoczekiwana zmiana, ponieważ do tej pory był taki bardziej uduchowiony, przeważnie opanowany i spokojny. Poza tym wcześniej dbał o swój wizerunek, a teraz po przeżyciu zawodu miłosnego nieumyte włosy i stara, podarta koszulka to stałe elementy jego wyglądu. W mieszkaniu Krzemińskich, mimo tego, że jest przestronne, nie ma tylu pokoi, aby każde z dzieci miało swoją osobną przestrzeń. Z racji tego, że są jedynymi chłopcami, Janek musi dzielić pokój z 13-letnim Andrzejem. Jędrek diametralnie różni się od o 10 lat starszego brata. Można powiedzieć, że są wręcz jak dwa żywioły – ogień i woda. 13-latek jest bardzo ekspresyjny w wyrażaniu właściwie wszystkich uczuć, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Gdy coś go zdenerwuje, od razu daje upust swojej złości i głośno tupie nogami. Ogólnie rzecz biorąc jest dość nerwowy, może też ze względu na wkroczenie w trudny okres dojrzewania, ale tak naprawdę już od dzieciństwa był tym typem dziecka, którego zawsze wszędzie jest pełno. Tak jak już wspominałam, od września Jędrek ma rozpocząć naukę w gimnazjum, natomiast do rozpoczęcia roku szkolnego pozostało jeszcze kilka tygodni, więc gdy Janek przeżywa zawód miłosny, Jędrek w pełni cieszy się wakacjami. W takich nastrojach nadchodzi sierpień, kiedy to z długiego zagranicznego wyjazdu do domu wraca Asia. Rodzeństwo bardzo się cieszy, że siostra znów jest z nimi, a korzystając z okazji, że wszyscy są w komplecie, Iwona rezerwuje dla nich pobyt w ośrodku wypoczynkowym w Broku nad Bugiem, czyli w lokalizacji znajdującej się jakieś 90 km od centrum Warszawy. Na urlop prawdopodobnie jadą w szóstkę, ponieważ Ryszard nie chce towarzyszyć żonie i dzieciom. Początkowo pobyt przebiega bez większych zakłóceń, wszyscy są podekscytowani. No może oprócz Janka, ale on od kilku tygodni był w gorszej formie po pamiętnych wydarzeniach w Jarosławcu. Wraz z upływem kolejnych dni dochodzi jednak do obrotu spraw, którego nikt się nie spodziewał. Jędrek, który był bardzo związany z najstarszą siostrą, zawsze się do niej garnął i dużo z nią rozmawiał, nagle jakby całkiem się od niej odcina. Jest to o tyle szokujące, że przecież Asia dopiero co wróciła, po długoterminowej rozłące, a ta zmiana stosunków nastąpiła właściwie z dnia na dzień. Nie tylko wobec niej nastolatek zaczyna się inaczej zachowywać, bo pogorszeniu ulegają też relacje z pozostałymi członkami rodziny. Jędrek z bardzo pogodnego i ekspresyjnego chłopca staje się nagle chłodny, zamknięty w sobie i opanowany. Jest też widocznie bardziej pewny siebie, ale największą zmianą jest to, że bardzo zbliża się do Janka. Nie odstępuje go właściwie ani na krok, chodzi za nim jak cień i zachowuje się w bardzo podobny sposób co starszy brat. Można powiedzieć, że staje się jego mniejszą wersją. Ku zaskoczeniu Iwony oraz sióstr, zmiana ta nie obowiązuje jedynie w trakcie wyjazdu, nie jest chwilową fazą, jak się im zdawało, bo po powrocie do domu Jędrek nie zmienia swojego zachowania. Chłopcy przez większość dnia siedzą razem zamknięci w swoim pokoju. Nie wiadomo, co tam robią, bo do nikogo się nie odzywają. Wychodzą sporadycznie, jedynie w celu zaspokajania potrzeb, czyli do łazienki oraz do kuchni po zapasy jedzenia. Nie pozwalają nikomu wchodzić do środka, a po upływie kilku dni montują w drzwiach zamek, aby absolutnie nikt bez ich pozwolenia nie mógł się tam dostać. Jędrek kompletnie odcina się od świata zewnętrznego, jedynie Jankowi sporadycznie zdarza się zamienić kilka słów z Asią. Dziewczyna z tych rozmów wyłapuje tyle, że bracia są bardzo wrogo nastawieni do Iwony i prawdopodobnie to jest powód tej ich izolacji. Uważają, że Maja i Ewa są po stronie mamy, a co za tym idzie, ślepo jej bronią, więc w ogóle nie ma sensu podejmować z nimi rozmowy. Asia w ich ocenie ze względu na swoją długoterminową nieobecność jest gdzieś po środku, dlatego kontakt z nią Janek jest jeszcze w stanie zaakceptować. Dziewczyna próbuje jakoś dotrzeć do braci i namówić ich na bardziej otwartą komunikację, niestety bezskutecznie. Janek i Jędrek zdecydowanie sprawiają wrażenie, jakby nie zależało im na dążeniu do porozumienia. Pod koniec sierpnia ma miejsce kolejny nieoczekiwany incydent. Trwa sierpniowe popołudnie, a Ryszard siedzi w salonie i ogląda telewizję. Nagle do pokoju wchodzą jego synowie i bez zbędnych wstępów oznajmiają, że ojciec ma się natychmiast wynieść z domu. W rękach trzymają metalowe rurki i nie pozostawiają nawet cienia złudzenia. Jeżeli ojciec nie spełni ich polecenia, mogą być agresywni. Janek wspomina coś, że Ryszard jest demonem, który w nocy zaatakował Jędrka, dlatego nie mogą z nim dłużej żyć pod jednym dachem. Ojciec ulega presji, pakuje się i jedzie do szkoły, w której pracuje. Planuje przespać się w stróżówce i przeczekać, aż sytuacja trochę się uspokoi. Dodatkowo dzwoni na niebieską linię, gdzie rzekomo otrzymuje radę, aby w żaden sposób nie dopuszczać do konfrontacji z agresorami. Nie wiadomo, jaki ma być dalszy plan, bo teoretycznie Ryszard miał zniknąć tylko na chwilę, a ostatecznie ten stan rzeczy pozostaje już na stałe. Mężczyzna nie wraca do mieszkania przy ulicy Nowowiejskiej. Asia próbuje rozmawiać na ten temat z Jankiem i kilka razy wypytuje go, dlaczego uważa ojca za demona, ale on odpowiada jedynie zdawkowo, bez konkretów. W trakcie jednej z takich rozmów informuje siostrę, że wprowadził się w stan hipnozy, a potem udało mu się cofnąć do wspomnień ze wczesnego dzieciństwa, kiedy to miał 1,5 roku. to wtedy ojciec miał go molestować. Asia jest zszokowana, jednak brat po czasie wycofuje się z tych oskarżeń. Mówi jedynie coś o molestowaniu psychicznym, jednak ponownie bez żadnych konkretów. Nadchodzi wrzesień, a wzajemne uzależnienie od siebie braci wygląda coraz bardziej niepokojąco. Przede wszystkim dlatego, że rozpoczął się rok szkolny, a Andrzej permanentnie unika chodzenia do szkoły, bo non-stop siedzi z bratem i żadnym sposobem nie można go namówić, aby spędził trochę czasu bez niego. Na początku września synowie podejmują decyzję o ponownej konfrontacji z ojcem, jadą więc do Świdra, a następnie kierują się do jego miejsca pracy. Janek żąda, aby Ryszard oddał mu 800 zł, które wcześniej dał jemu i Iwonie na opłacenie domowych rachunków. Poza tym chce mu również zabrać kartę do bankomatu, na co Ryszard kategorycznie się nie zgadza. Syn wobec tego próbuje użyć siły i zadaje ojcu kilka uderzeń pięścią. Z kolei Ryszard za radą psychologa jak ognia unika konfrontacji i po krótkiej szarpaninie ucieka ze stróżówki. Po tym Janek i Andrzej odpuszczają, jednak ponawiają wizytę 3 dni później. Tym razem są już uzbrojeni w sekator oraz łapkę na muchy. Trafiają na nieodpowiedni moment, ponieważ u Ryszarda są jacyś znajomi, którzy bez większych trudności przepędzają chłopaków. Mimo tego w trakcie opuszczania stróżówki jednemu z nich udaje się ukraść kartę do bankomatu, więc po części ich cel zostaje zrealizowany. Wracając do tego, jak wygląda sytuacja w mieszkaniu przy Nowowiejskiej, to właściwie bez zmian. Dla wszystkich najważniejszą misją staje się to, aby wyciągnąć Jędrka spod wpływu starszego brata oraz namówić go, aby zaczął chodzić do szkoły. Asia proponuje mamie, aby ta zadzwoniła do znajomego psychologa, Zygfryda, i poprosiła go o pomoc. Dziewczyna uznaje, że może lepiej jak specjalista oceni sytuację i pomoże im znaleźć odpowiednie argumenty, które trafią do 13-latka. Iwona po namyśle przyznaje córce rację. Zygfryda poznała kilka lat wcześniej, gdy pracowali nad wspólnym projektem zawodowym. Jest on cenionym specjalistą, więc niewykluczone, że będzie w stanie jakoś im doradzić. Dzwoni do znajomego i wstępnie omawiają problem przez telefon. Po zarysowaniu sytuacji psycholog jest w szoku, że Ryszard na niebieskiej linii dostał poradę o braku konfrontacji. Według niego jest to wyjście najgorsze z możliwych. Natomiast co do Jędrka, to chce go zobaczyć na żywo, bo przez telefon jedynie na podstawie opisu Iwony trudno mu ocenić, jakie jest źródło problemu. Z oczywistych względów nie ma opcji, żeby chłopca zawieźć do niego, więc Zygfryd oferuje, że to on odwiedzi Krzemińskich w ich mieszkaniu. Tym bardziej, że chciałby porozmawiać z całą rodziną, skoro najwidoczniej występuje między nimi jakaś trwała sytuacja konfliktowa. Do spotkania dochodzi we wtorek 14 września. Po wejściu do mieszkania Zygfryd przeżywa szok. Iwonę zna jedynie z pracy, gdzie zawsze postrzegał ją jako bardzo elegancką i zadbaną kobietę. Gdy widzi brudne, zaniedbane mieszkanie, po którym biega pełno zwierząt, jest kompletnie zdezorientowany. Wnętrze zdaje się w ogóle nie korespondować z wizerunkiem Iwony oraz z pozorami, jakie stwarzała w pracy. Po wstępnym zapoznaniu oraz przedstawieniu się, a także po namówieniu Janka i Jędrka, aby wyszli z pokoju, cała rodzina siada w kółku i zaczyna rozmowę. Zygfrydowi w pierwszej kolejności rzuca się w oczy silna pozycja Janka. Chłopak ma dominujący typ osobowości, próbuje kierować rozmową i nadawać jej określony rytm. Denerwuje się, gdy rozmowa zbacza na niezaplanowane przez niego tory. Widać też, że ma w sobie dużo gniewu, a także pretensji, które kłębią się w nim, nie mając ujścia. W trakcie spotkania to ujście po części następuje, ponieważ na forum publicznym Janek zaczyna wypowiadać liczne oskarżenia pod adresem rodziców. Według niego cała domowa atmosfera podcina mu skrzydła i zniechęca do działania. Przez to stoi w miejscu, nie może się rozwijać i właściwie nadal nie wie, co chce robić. Robi wyrzuty matce, podkreśla, że nie szanuje ona jego prywatności i wiecznie wchodzi im do pokoju. W całym swoim monologu nie oszczędza również ojca, bo według niego Ryszard kompletnie nie radzi sobie w życiu, podejmuje same niekorzystne decyzje i tym samym przekazuje wadliwe wzorce. Trudno nie zauważyć, że członkowie rodziny są ze sobą silnie skonfliktowani. Według psychologa ogniskiem tego konfliktu i jednocześnie osobą, która podsyca napiętą atmosferę, jest nikt inny jak Janek. Chłopak reaguje w ten sposób, ponieważ czuje się przez wszystkich odrzucony oraz niekochany. Specjalista w trakcie 1,5-godzinnego spotkania nie zauważa u nikogo objawów choroby psychicznej. W jego ocenie to po prostu taka sytuacja konfliktowa, którą trzeba przepracować. Tu z kolei zaczynają się schody, ponieważ przepracowanie wiąże się z koniecznością otwartej komunikacji z każdej strony, a niestety Zygfryd odnosi wrażenie, że praktycznie wszyscy członkowie rodziny coś ukrywają. Ciężko mu zatem zainterweniować i głębiej przeanalizować sytuację, skoro nie wie wszystkiego, może się jedynie opierać na swoich własnych przypuszczeniach. Ustalenie podsumowujące spotkanie jest tak samo ogólnikowe jak cała rozmowa. Wszyscy obiecują sobie, że będą się starać, nie wiadomo jednak, na czym mają polegać te starania. Bardziej konkretna propozycja pada finalnie ze strony Janka. Syn obiecuje Iwonie, że zacznie się lepiej zachowywać, wyprowadzi się i namówi Andrzeja, aby wrócił do szkoły pod jednym warunkiem. Najpierw chce pojechać razem z bratem na tydzień do Zakopanego. Potrzebuje czasu i zmiany środowiska, aby wszystko na spokojnie przemyśleć i ułożyć sobie w głowie. Po namyśle Iwona się zgadza, mówi, że opłaci synom pobyt w górach, jednak od razu po powrocie Janek ma znaleźć stałą pracę, dzięki której będzie mógł opłacić wynajem pokoju albo mieszkania. Ustalenia zostają więc podjęte, a Janek i Jędrzej zaczynają planować wyjazd. Do Zakopanego mają wyruszyć równo tydzień po spotkaniu z psychologiem, bo we wtorek 21 września. W międzyczasie sytuacja nie ulega żadnej poprawie. Jędrek nie chodzi do szkoły, a Janek nadal zachowuje się dość niepokojąco i codziennie raczy rodzinę opowieściami o swoich nadprzyrodzonych mocach. Ponadto upatruje sobie jednego z kotów, który od teraz ma być tylko jego pupilem. Po tym zabiera go do swojego pokoju, gdzie trzyma go w odosobnieniu od innych zwierząt. Gdy pewnego razu cała rodzina siedzi przy stole i je kolację, Janek podkreśla, jak silna relacja łączy go ze zwierzęciem, a także mówi niepokojące zdanie. Ostrzega Iwonę, że to od teraz jego kot i jeżeli coś mu się stanie, to jej też. Mimo tego, że brzmi to bardzo dosadnie, rodzina właściwie puszcza ten komunikat mimo uszu. Ktoś obraca całą wypowiedź w żart, po czym rozmowa schodzi na zupełnie inny tor. Mijają kolejne dni, a wyjazd do Zakopanego zbliża się wielkimi krokami. Janek z całą pewnością nie chce zostawić swojego kota pod opieką Iwony, więc prośbę o opiekę nad zwierzęciem kieruje do swojego przyjaciela Dawida. Telefonicznie pyta go, czy przez najbliższy tydzień kot mógłby pomieszkać u niego. Dawid niby nie ma nic przeciwko temu, ale też zaznacza, że nie ma najlepszych warunków do opieki nad zwierzęciem. Mieszka w domku jednorodzinnym pod Warszawą, który nie jest przystosowany do tego, aby trzymać tam kota, bo przykładowo w oknie nie ma zamontowanych żadnych siatek. Kot nie jest też do niego przyzwyczajony, więc nawet przy odrobinie nieuwagi może wyjść i uciec gdzieś w stronę okolicznego lasu. Janek upiera się jednak, że nie ucieknie i chce go przywieźć, więc kolega w ostateczności wyraża zgodę. W poniedziałek 20 września razem z Jędrkiem jadą odwieźć kota Dawidowi. Przyjaciel chyba nie widział Janka od czasu zmiany i nagłego rozwoju braterskiej więzi, bo jest zaskoczony, że po pierwsze kolega przyjechał z młodszym bratem, a po drugie ten brat jest w niego wpatrzony jak w obrazek. Generalnie spotkanie przebiega w dziwnej atmosferze, bracia nie są zbyt rozmowni, zachowują się raczej sztywno, a gdy Dawid próbuje ich jakoś zagadywać, odpowiadają jedynie półsłówkami. Nie siedzą tam więc długo, zostawiają kota, a potem kierują się na autobus jadący z powrotem do Warszawy, bo już następnego dnia rano wyjeżdżają do Zakopanego. Brakuje informacji na temat tego, jak przebiega wyjazd oraz jak chłopcy spędzają czas, więc ten wątek ominiemy i przechodzimy do planowo ostatniego dnia ich pobytu w Zakopanem, to jest do wtorku 28 września. Tego dnia Janek dzwoni do Dawida, aby spytać go, jak tam kot. Kolega, jak się da wyczuć, jest poddenerwowany, bo tak jak przypuszczał, nie udało mu się upilnować zwierzęcia i nawet nie wie kiedy kot wyszedł na podwórko, po czym gdzieś uciekł. Mimo prób poszukiwań Dawidowi nie udało się go znaleźć. Janek, mimo wcześniejszego podejścia i ogłaszania wszem i wobec, jaka to wyjątkowa więź łączy go z czworonogiem, teraz nie wydaje się szczególnie poruszony. Nie ma do Dawida żadnych pretensji, przynajmniej niczego takiego nie okazuje, a po krótkiej wymianie informacji kończy rozmowę. Po rozmowie z przyjacielem dzwoni do domu, gdzie tak się składa, że telefon akurat odbiera Asia. Janek informuje ją, że skończyły im się pieniądze, a nie kupili wcześniej biletów powrotnych i nie wie, co mają teraz zrobić. Asię bardzo to rozzłościło. Naskakuje na brata, że jest nieodpowiedzialny, bo rozumie Jędrka, który jest nastolatkiem i mógł nie przewidzieć, że jak wyda za dużo, to potem może mu nie starczyć na bilet. Natomiast Janek jest dorosły i powinien umieć zarządzać pieniędzmi. W mieszkaniu jest również Iwona, która gdzieś w tle doradza, aby Janek kupił bilety na kredyt, podał swoje dane i później to spłacą. Finalnie jednak okazuje się, że chłopak dzwoni do domu tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo pociąg do Warszawy właśnie odjeżdża i nawet gdyby udało im się ten bilet kupić, to i tak jest już za późno. Po tym rozmowa się kończy, nie wiadomo, jaki bracia mają plan, ani co będą dalej robić. Jest jednak pewne, że do wieczora nie pojawiają się w domu. Asia czeka do późna, ale się ich nie doczekuje, więc w końcu idzie spać. Następnego dnia, w środę 29 września, wstaje około godziny 11, po czym od razu zagląda do pokoju Andrzeja i Janka. Ku jej zaskoczeniu zastaje tam obu braci, którzy najwidoczniej wrócili w nocy, a teraz odsypiają. Postanawia więc, że da im pospać, a później spyta ich, jak rozwiązali sytuację z biletem, jednak w międzyczasie pojawia się kolejny problem. Gdy po kilku godzinach bracia wstają, Janek niby coś tłumaczy Asi, ale robi to tak chaotycznie i nieskładnie, że właściwie niewyjaśnione pozostaje to, w jaki sposób pokonali te ponad 400 kilometrów. Siostra też go nie dopytuje, bo jest zdenerwowana faktem, że od kilku godzin nie widziała Iwony. Mama wcześniej nie mówiła, że ma jakieś plany na przedpołudnie, więc dziwne, że tak nagle zniknęła. Janek próbuje uspokoić Asię, mówi, że on widział się z Iwoną rano, gdy siostry jeszcze spały. Wtedy się pokłócili, więc być może matka wyszła gdzieś, aby odpocząć i poukładać myśli. Chwilowo Asia przyjmuje to tłumaczenie, jednak mijają kolejne godziny, a Iwony jak nie było, tak nie ma. Wszyscy domownicy coraz bardziej się niepokoją, więc Janek sugeruje, że może on i Aśka, jako najstarsi z piątki rodzeństwa, pojadą na komisariat zgłosić zaginięcie. Iwonie nie zdarzało się wcześniej znikać bez uprzedzenia. Jeżeli miała gdzieś wyjść na kilka godzin, to zawsze informowała kogoś o swoich zamiarach. Któraś z córek, zaniepokojona sytuacją, w międzyczasie zdążyła więc zadzwonić do ojca i poinformowała go o tym, co zaszło. Ryszard pojawia się więc w mieszkaniu na Nowowiejskiej w momencie, gdy trwają ustalenia odnośnie dalszych działań. Mimo napiętej sytuacji między nim a Jankiem i Jędrkiem, synowie nie protestują, a cała rodzina zaczyna wspólnie obmyślać plan. Zostaje ustalone, że jeszcze za wcześnie, aby angażować policję, zresztą zapewne i tak nie przyjmą zgłoszenia, skoro od zaginięcia minęło kilka godzin i nic nie wskazuje na to, aby Iwona była w niebezpieczeństwie. Dlatego też najpierw trzeba poszukać jej na własną rękę. Można podpytać znajomych, sprawdzić miejsca, do których zwykle chodziła i ogólnie przeczesać najbliższą okolicę. Po podjęciu ustaleń wszyscy ruszają na poszukiwania i też wszyscy wydają się poruszeni, ale da się zauważyć, że nie w jednakowym stopniu. Synowie są mniej zaangażowani, Jędrek praktycznie w ogóle się nie odzywa, tylko snuje się za wszystkimi. Z kolei Janek niby się przejmuje i przeżywa całą sytuację, ale nie w takim kontekście troski, że Iwonie coś mogło się stać. Bardziej narzeka, że zrobiła im kłopot przez to, że gdzieś się ulotniła i teraz muszą marnować czas na poszukiwania. Asia nie może tego słuchać i w końcu, gdy emocje sięgają zenitu, zaczyna krzyczeć na Janka. Wyrzuca z siebie wszystko, co ją gryzie i żąda, aby brat wreszcie porozmawiał z Jędrkiem o szkole, ponieważ jeszcze chwila, a skończy się to tak, że dostanie on nadzór kuratora. Po krótkiej wymianie zdań Janek przyznaje siostrze rację, przynajmniej po części, i obiecuje, że namówi brata, aby ten zaczął chodzić na lekcje. Nie zmienia natomiast swojego stosunku do poszukiwań, ponieważ po sprzeczce grupa się rozdziela, a bracia wracają do mieszkania. Krótko po tym dochodzi do kolejnej kłótni, bo gdy pozostali członkowie rodziny wracają do domu po nieudanych poszukiwaniach, nie mogą wejść do środka. Bracia zamknęli mieszkanie od wewnątrz, tak że nie da się go otworzyć od zewnątrz. Być może dlatego, że był to zamek tego typu, że jak się włoży klucz z jednej strony, to z drugiej jest to niemożliwe. Ojciec wraz z Asią, Ewą i Mają dobijają się do drzwi, dzwonią dzwonkiem, ale bezskutecznie. Janek i Jędrek nie chcą ich wpuścić. Dopiero po dłuższej chwili oczekiwania Janek otwiera drzwi, jak gdyby nigdy nic się nie stało. Mieszkanie natomiast wygląda tak, jakby zdecydowanie coś tam się stało, a dokładnie jakby chłopcy czegoś szukali, aczkolwiek na próżno prosić ich o wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Po wysłuchaniu wyrzutów ze strony sióstr po prostu zamykają się u siebie w pokoju i już do nikogo się nie odzywają. Mijają kolejne dni, w trakcie których Iwona nie zjawia się w domu. W międzyczasie Janek, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, znajduje sobie pracę w księgarni na warszawskim dworcu centralnym. Pierwszy dzień pracy przypada w sobotę 2 października. Niestety nie zagrzewa tam długo miejsca, ponieważ jego kariera trwa zaledwie kilka godzin. Wszystko przez to, że do pracy przyszedł z młodszym bratem, co nie spodobało się właścicielowi księgarni. Szef kazał Jankowi odprowadzić Jędrka do domu, a potem wrócić na stanowisko. Janek zgodnie z poleceniem zabiera brata i to by było na tyle, bo wychodzi już na dobre i wspólnie z Jędrkiem wracają do mieszkania. Jeszcze tego samego dnia rodzina, która przez ostatnie 4 dni nie trafiła nawet na ślad Iwony, podejmuje decyzję, że zaginięcie trzeba w końcu zgłosić policji. Ryszard wraz z córkami jedzie na komisariat, gdzie przekazuje wszystkie informacje, których policjanci potrzebują, aby wszcząć poszukiwania. Wydaje się, że już gorzej być nie może i to niespodziewane zaginięcie to jedyne, z czym krzemińscy muszą się w tej chwili mierzyć, ale nie. To nie wszystko. Gdy następnego dnia, w niedzielne przedpołudnie, siostry pukają do pokoju Jędrka i Janka, nikt się nie odzywa. Drzwi są zamknięte na klucz, a to dlatego, że bracia najwidoczniej gdzieś wyszli. Nikogo nie poinformowali o swoich planach, ani nie zostawili żadnej wiadomości. Zniknęli tak, jak wcześniej Iwona. Siostry są załamane, bo nie dość, że od zaginięcia mamy mija 5. dzień, a wyobraźnia podsuwa im coraz czarniejsze scenariusze, to jeszcze dodatkowo muszą mierzyć się z poszukiwaniami braci. Tak jak na pierwszym etapie poszukiwań Iwony, początkowo próbują ich szukać na własną rękę. Chodzą od drzwi do drzwi w ich bloku i po kolei wypytują każdego z sąsiadów, czy może nie widzieli chłopców, a jeżeli tak, to o której, w jakim kierunku poszli i jak się zachowywali. Pomysł okazuje się być strzałem w dziesiątkę, ponieważ jedna z sąsiadek opowiada, że jeszcze tego samego dnia rano rozmawiała z zaginionymi. Chłopcy pożyczyli od niej pieniądze, mówiąc, że potrzebne są one dla Jędrka do szkoły. Może to trochę dziwny motyw, ale przypominam, że rodzina cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród sąsiadów, więc jeżeli Janek i Jędrek poszli i poprosili o pieniądze, bo na przykład potrzebują ich pilnie, i dodali, że rodzice później oddadzą, to w sumie sąsiadka mogła w to uwierzyć. W każdym razie nie zwierzali się kobiecie ze swoich planów, a na podstawie tego, że pożyczyli od niej pieniądze, nie da się za wiele wywnioskować. Nikt poza nią nic nie widział, innych poszlak brakuje, więc rodzina ponownie udaje się na komisariat. Policjanci od razu zajmują się sprawą. Po pierwsze dlatego, że to drugie zaginięcie w tej samej rodzinie w tak krótkim odstępie czasowym, a po drugie jednym z zaginionych jest dziecko. Co prawda Jędrek jest prawdopodobnie w towarzystwie dorosłego brata, ale brat, jak wynika z opisu rodziny, zachowuje się czasem dość niestabilnie. Poszukiwania ruszają więc na pełną skalę, a wizerunek zaginionych zostaje opublikowany w mediach. Następnego dnia, w poniedziałek, ich zdjęcia pojawiają się w lokalnych gazetach. We wtorek do mieszkania na Nowowiejskiej przychodzi policjant zajmujący się sprawą. Chce jeszcze raz podpytać rodzinę o różne detale mogące pomóc w śledztwie, a także rozejrzeć się po pokojach zaginionych, bo liczy, że może trafi na jakiś ważny ślad. Po krótkiej rozmowie z domownikami policjant pyta, czy może wejść do pokoju chłopców. Ryszard wyjaśnia, że synowie zamontowali w drzwiach zamek, a przed wyjściem zamknęli drzwi na klucz. Mundurowy tłumaczy, że najlepiej byłoby wejść do pokoju nawet siłą i tak od słowa do słowa ustalają, że wspólnie z Ryszardem wyważą drzwi. To zadanie dla dwóch dorosłych mężczyzn okazuje się nie być szczególnie trudne, bo zawiasy puszczają już przy pierwszej próbie. Potem mężczyźni wchodzą do pokoju, a tuż za nimi idą Asia i Ewa. Mai w tym czasie nie ma w mieszkaniu, prawdopodobnie jest w szkole. Po wejściu do pokoju całą czwórkę uderza okropny smród. Wewnątrz panuje straszny bałagan, dookoła leżą śmieci, porozrzucane ubrania, a także gnijące resztki jedzenia. Asia jest zażenowana, że bracia zostawili pokój w takim stanie i dodatkowo, że widzi to ktoś obcy. Przeciska się przed ojca i policjanta, a następnie szybko zbiera leżące na wierzchu resztki. Pomaga jej w tym Ewa, więc dość sprawnie udaje im się chociaż wstępnie oczyścić przestrzeń, smród jednak nie ustępuje. Cała czwórka rozgląda się po pomieszczeniu, a ich uwagę zwraca nadstawka, która do tej pory znajdowała się na szafie. Teraz zmieniła swoje położenie i stoi na podłodze, a tuż obok niej widoczna jest rozległa ciemna plama. Ryszard odruchowo bierze szmatkę i próbuje wytrzeć zabrudzenie, jednak jest ono kompletnie zaschnięte, więc jego wysiłki nie przynoszą żadnego rezultatu. Jednocześnie pochylając się, wyczuwa, że to właśnie nadstawka jest źródłem nieprzyjemnego zapachu rozprzestrzeniającego się po całym pokoju. Po otwarciu szafki okazuje się, że w środku znajdują się jakieś dwa pakunki, większy i mniejszy. Ryszard chwyta ten większy, aby go wyjąć na zewnątrz, jednak pakunek okazuje się być bardzo ciężki. Asia pochyla się więc, żeby pomóc ojcu i łapie paczkę z drugiej strony. W tym momencie dziewczyna zdaje sobie sprawę, że worek jest pęknięty, a ona właśnie dotyka czyjejś stopy. Po rozpakowaniu zwłok natychmiast udaje się je zidentyfikować. Iwona ma związane ręce oraz nogi. Głowa jest oddzielona od reszty tułowia, stąd dwa osobne pakunki. Siostry w ogóle nie mogą pojąć, co się stało i starają się do siebie nie dopuszczać tego najbardziej oczywistego rozwiązania. Asia początkowo powtarza, że to na pewno jakaś sekta zabiła mamę, a potem przyszła po braci. Teraz z pewnością ich gdzieś przetrzymują, a Janek i Jędrek potrzebują pomocy. Jednocześnie cały czas z tyłu głowy ma tą jedną myśl, czy to w ogóle możliwe, żeby obce osoby weszły do mieszkania i niezauważone odebrały życie Iwonie? Policja przyjmuje zupełnie inną hipotezę, a bracia krzemińscy stają się głównymi podejrzanymi. Sprawa zostaje przekazana do Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, gdzie prowadzącym śledztwo zostaje komisarz Sławomir Opala. To on nadaje sprawie kryptonim Rodzina Potwornickich, pochodzący od serialu i filmu o tym samym tytule. Od teraz ustalenie miejsca pobytu chłopców staje się dla śledczych priorytetem. Następnego dnia, 6 października, ich wizerunek zostaje więc ponownie opublikowany w gazetach, ale tym razem nie tych lokalnych, a ogólnopolskich. Sprawa jest również poruszana w trakcie wieczornych programów informacyjnych w kilku stacjach telewizyjnych. Na rezultaty nie trzeba długo czekać, bo już następnego dnia dyżurny z komisariatu w Broku nad Bugiem otrzymuje zgłoszenie od jednego z wczasowiczów, który rozpoznał poszukiwanych chłopców. Twierdzi, że przebywa w tym samym ośrodku wypoczynkowym co oni. Początkowo dyżurny, który prawdopodobnie nie słyszał o makabrycznej zbrodni z Warszawy i nie wie o poszukiwaniach, odmawia wysłania radiowozu. Po kolejnych zapewnieniach ze strony wczasowicza, który jest pewien, że to poszukiwani, zmienia zdanie i na miejsce wysyła patrol policji. Około godziny 14 policjanci podjeżdżają pod ośrodek, a następnie kierują się do pokoju wskazanego wcześniej przez właścicielkę. Drzwi otwiera im Janek, jest ubrany w piżamę i wygląda jakby dopiero co się obudził. Na pytanie o to, gdzie jest Jędrek, odpowiada, że w łazience. Właśnie bierze kąpiel. Bracia niezwłocznie zostają zatrzymani. W pokoju zabezpieczono również dwa noże, jeden zwykły, a jeden rozkładany. I ten składany, jak się później okaże, był narzędziem zbrodni. Funkcjonariusze z Broku nad Bugiem kontaktują się z komendą stołeczną i informują o zatrzymaniu podejrzanych. Śledczy prowadzący dochodzenie deklarują, że ktoś od nich podjedzie po chłopców, więc jednocześnie proszą kolegów, aby w międzyczasie ich przypilnowali. Nie jest to jakieś nad wyraz trudne zadanie, bo Janek i Andrzej są bardzo spokojni, nie próbują uciekać, po prostu czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Nie ulega wątpliwości, że będą przesłuchiwani w związku ze śmiercią Iwony, jednak jeszcze przed nimi zeznania składają inni goście oraz właścicielka ośrodka, w którym się zatrzymali. Przyjechali tu prawdopodobnie dlatego, że znali to miejsce, bo 2 miesiące wcześniej byli tu na wczasach razem z mamą i rodzeństwem. Za 3-dniowy pobyt zapłacili z góry od razu po przyjeździe. Zapewne pobyt sfinansowali z pieniędzy pożyczonych wcześniej od sąsiadki i może jakichś swoich oszczędności. Właścicielka zapamiętała ich po poprzednim pobycie. Była trochę zaskoczona, że chłopcy odwiedzili ją ponownie, tym razem samodzielnie. Starszy z nich wyjaśnił jednak, że Jędrek sporo chorował i przyjechali, aby odpoczął i doszedł do siebie przed powrotem do szkoły. Nie rzucali się nikomu w oczy, ponieważ większość czasu spędzali w wynajętym pokoju. Może nawet nikt by ich nie rozpoznał, gdyby zachowywali się cicho. Swoim głośnym zachowaniem zwrócili jednak uwagę gości, którym szczególnie przeszkadzały częste dźwięki uderzeń dochodzące z ich pokoju. Chłopcy urządzali tam treningi karate, w trakcie których skakali i rzucali się na podłogę, a że strop był drewniany, to hałasy niosły się po sąsiednich pomieszczeniach. Wszystko aż się trzęsło od tak dużej dynamiki ruchów. Do zabójstwa przyznają się już w drodze do Warszawy, w trakcie jazdy policyjnym radiowozem. Zaskoczonym policjantom podają termin dokonania zbrodni i ku ich zaskoczeniu nadmieniają, że wszystkie siostry były w tamtym czasie w mieszkaniu. Nic nie słyszały, bo spały, a duży metraż mieszkania i grubość ścian charakterystyczna dla starego budownictwa dodatkowo wszystko wygłuszyły. Zbrodnie planowali już od kilku tygodni, mniej więcej od czasu spotkania z psychologiem, a pierwotnie narzędziem, za pomocą którego chcieli pozbawić Iwonę życia, miała być wiertarka. Szybko zorientowali się jednak, że narzędzie gdzieś zniknęło, więc musieli przeorganizować swój plan. Jak się później okazało, wiertarkę z mieszkania zabrał ojciec i wywiózł ją na działkę pod Otwockiem, gdzie akurat była mu potrzebna. Bracia opowiadają o tym bardzo metodycznie, składnie i z uwzględnieniem wielu detali. Zachowują się przy tym tak, jakby nic wielkiego się nie stało. Gdy akurat policjanci o nic ich nie pytają, a w radiowozie zapada cisza, zaczynają ze sobą luźną rozmowę na temat gier komputerowych. Po powrocie do stolicy, już na komendzie, składają oficjalne zeznania, dzięki czemu udaje się odtworzyć cały przebieg zdarzeń. A więc co dokładnie się stało? Janek i Jędrzej wrócili z Zakopanego w nocy z soboty 28 na niedzielę 29 sierpnia. W niedzielę rano około 9 zawołali do pokoju Iwonę. Wiedzieli, że w tym momencie rozpoczyna się realizacja ich morderczego planu. Matka po wejściu do pokoju zapytała, o co chodzi, i jak to Janek stwierdził, od razu dało się zauważyć na jej twarzy charakterystyczny, fałszywy uśmiech. Trzymał w ręce nóż, więc zaszedł ją od tyłu, a następnie zadał jej ranę ciętą szyi. Jędrek początkowo jedynie się przyglądał, i to właściwie z trudem, jednak gdy brat poprosił go o pomoc, również się zaangażował. Trzymał Iwonę, podczas gdy Janek zadawał jej liczne rany kłute, praktycznie na oślep. Po wszystkim wspólnie dokonali rozczłonkowania zwłok, przed tym zdejmując Iwonie biżuterię, którą zgodnie z planem chcieli spieniężyć. Zamknęli pokój na klucz, po czym wyszli z domu. W pierwszej kolejności skierowali się do lombardu, później na dworzec centralny, gdzie wydali pieniądze uzyskane ze sprzedaży biżuterii, grając na automatach. Na koniec skierowali się do hali koszyki, gdzie kupili duże plastikowe worki, w które po powrocie do domu zapakowali ciało. Założenie było takie, że zwłoki zakopią w starej, opuszczonej szklarni znajdującej się niedaleko ich miejsca zamieszkania, ale z jakiegoś powodu z tego zrezygnowali. Może ciało było za ciężkie, aby je przenieść, albo stwierdzili, że wymyślą coś innego. W każdym razie uznali, że tymczasowo ukryją je w nadstawce u siebie w pokoju. Po zakończeniu całej akcji poszli spać. Około 11 do ich pokoju zajrzała Asia. Dalszy ciąg historii już znamy. Po tym jak przez 5 dni spali w pokoju ze zwłokami, a smród rozkładającego się ciała zaczął być trudny do zniesienia, podjęli decyzję o ucieczce. Żaden z braci nie okazuje skruchy. Jędrek podkreśla wręcz, że tak musiało się stać i nawet gdyby mógł cofnąć czas, to on nie widzi innego wyjścia z tej sytuacji. Przed policjantami przyznaje, że nie jest mu żal, że zabił swoją mamę. Bardziej odczuwa żal z tytułu tego, że pozbawił życia drugiego człowieka. Bez znaczenia jest dla niego to, czy ta osoba była z nim jakkolwiek spokrewniona. Obaj bracia wyjaśniają, że nie zależało im na zadawaniu cierpienia. Chcieli, aby wszystko zakończyło się szybko, a także, żeby Iwona umarła natychmiast bez zbędnego bólu. Pozostaje kwestia motywu. Być może wbrew temu, co zostało podane w źródłach, ten żal synów do Iwony był osadzony gdzieś głębiej. Natomiast oficjalnie zabili dlatego, że jak zgodnie stwierdzili, mama ich nie rozumiała. Dla 13-letniego Andrzeja oznaką tego braku zrozumienia miał być fakt, że Iwona kazała mu chodzić do szkoły, gasić światło o określonej porze, a także nie pozwalała mu wychodzić na podwórko. Według Janka z kolei w ogóle nie szanowała ich prywatności, a poza tym nie dostawali kieszonkowego. Generalnie Janek opowiada o wszystkim dużo bardziej teatralnie, tak jakby to była jakaś scena z filmu, a jego zadaniem było zbudowanie jak największego napięcia u odbiorcy. Jędrek bardziej trzyma się suchych faktów i po przesłuchaniu chyba trochę czuje ulgę, że ma już to wszystko za sobą. Janek przedłuża cały proces składania wyjaśnień, ciągle powtarza, że jest głodny, że potrzebuje przerwy, a także opowiada wiele rzeczy w ogóle niezwiązanych ze sprawą. Koloryzuje też trochę rzeczywistość, bo przykładowo mówi, że na tym spotkaniu z psychologiem specjalista kazał Iwonie dać synom po 600 zł na wyjazd do Zakopanego. Po wyjściu psychologa Iwona jednak zdecydowała się postąpić po swojemu i według Janka specjalnie, aby zrobić im na złość, dała im jedynie 200 zł. Zeznania składa również Zygfryd, który po skonfrontowaniu z tą wersją zdarzeń kategorycznie zaprzecza, aby miał zalecać komukolwiek dawanie jakichkolwiek pieniędzy, a już na pewno nie podawał konkretnych kwot. Mimo że Janek i Jędrek przyznali się do winy, ich siostry nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Na przemian powtarzają między sobą wersję o wypadku oraz o udziale jakiejś sekty. Najdłużej walczy Asia, która zgłasza się nawet do Dominikańskiego Centrum Pomocy Ofiarom Sekt. Usilnie szuka też szkoły w Łodzi, do której uczęszczał jej brat, bo według niej to tam wszystko się zaczęło. Rozważa, czy brat faktycznie nie miał jakichś nadprzyrodzonych mocy, co trzeba przyznać jest dość szokujące, ale może nie aż tak, jak spojrzy się na kontekst czasowy. Widać w tej sprawie wpływ całej aury lat 90., zainteresowania sektami i ogólnie panującego wtedy klimatu. Dopiero wraz z upływem czasu, a także pod wpływem toczącego się postępowania sądowego i przedstawianego na nim materiału dowodowego, do Asi i Ewy ostatecznie dociera, że winę za tą tragedię ponoszą Jędrek i Janek. Na sali sądowej młodszy z braci opisuje, że czuł się odrzucony i nieszczęśliwy. Iwona nigdy nie okazywała mu niechęci wprost, ale on po prostu tak to odczuwał. Zresztą Janek ma podobne spostrzeżenia. Starszy z braci podkreśla też, że matka była nadopiekuńcza, a za swój nadrzędny cel postawiła sprawowanie nad nimi kontroli i nadzoru. W ogóle nie mieli własnej przestrzeni, co ostatecznie popchnęło ich do tak makabrycznych czynów. Poza zeznaniami oskarżonych oraz świadków, sąd zapoznaje się również z opinią biegłych, którzy rzucają na sprawę zupełnie nowe światło. Ostatecznie Janek zostaje uznany za niepoczytalnego. Zespół psychiatrów wydaje obszerną opinię, zgodnie z którą oskarżony cierpi na schizofrenię i powinien przebywać na leczeniu w zakładzie zamkniętym. Jędrek przez rok również przebywa na obserwacji psychiatrycznej, jednak biegli uznają, że nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Z uwagi na młody wiek trafia do zakładu poprawczego, gdzie przebywa do 21 roku życia, czyli wychodzi na wolność w 2007 roku. W trakcie pobytu w poprawczaku był pod nadzorem psychiatry oraz kuratora. 3 lata po jego wyjściu na wolność, w 2010 roku, premierę ma film fabularny w reżyserii Pawła Sali, zainspirowany tragiczną historią rodziny Krzemińskich. Film nosi tytuł Matka Teresa od kotów. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, to jest on dostępny na CDA, ale w wersji premium, która szczerze mówiąc nie wiem na czym polega, pewnie trzeba sobie wykupić dodatkowy dostęp. Ostatnie doniesienia na temat rodziny, jakie znalazłam, pochodzą z 2016 roku, bo to wtedy do sprawy wrócił jeden z dziennikarzy stacji TVN24. Udało mu się porozmawiać z psychologiem Zygfrydem, który właściwie nie mówi niczego nowego. Wspomina tragiczne wydarzenia sprzed lat, a także własne odczucia z tamtego czasu i podkreśla, że rodzinny konflikt był dla niego kompletnie nieczytelny, ale też nie wyglądał jakoś nadzwyczajnie. To były takie typowe pretensje nastolatków do rodziców. Nic nie zwiastowało tragedii, więc przeżył prawdziwy szok, gdy dowiedział się, jak makabryczny obrót przybrały sprawy. Dziennikarz rozmawia również z Ryszardem, który opowiada trochę o synach i o tym, jak radzili sobie po wyroku. Podobno od razu po ich rozdzieleniu do Andrzeja dotarło, jak bardzo był pod wpływem Janka, a także to, że starszy brat, mówiąc wprost, sterował nim. W trakcie toczących się wydarzeń w ogóle tego nie widział, bo non-stop byli razem. Nie miał jak się zdystansować. Po wyjściu z zakładu poprawczego Jędrek jakoś ułożył sobie życie, zamieszkał za granicą, gdzie w końcu założył rodzinę. Z ojcem kontaktuje się regularnie, natomiast nie wiadomo, jak wyglądają jego relacje z rodzeństwem. Janek w 2016 roku nadal przebywa na leczeniu i to, kiedy wyjdzie, zależy wyłącznie od jego stanu zdrowia. Są widoczne jakieś minimalne postępy, ale leczenie w tamtym momencie trwa już 17 lat, więc widać w jego przypadku jest to bardzo trudny proces. Sporadycznie zdarza mu się wychodzić na przepustki i wtedy odwiedza ojca, jednak częściej to Ryszard jeździ do Janka. Obaj synowie wielokrotnie go przepraszali za swoje zachowanie, wybaczył im i jak widać chce pielęgnować relacje z nimi. W trakcie wizyt zauważył postęp u Janka, uważa, że do syna po latach dotarło, co zrobił, a w rozmowach często wspomina on Iwonę. Termin jego wyjścia na wolność pozostaje jednak zagadką. Jeżeli materiał Ci się spodobał i chcesz wesprzeć dalszą podcastową działalność, możesz postawić mi kawę na Buy Coffee Tu. Serwis nie wymaga rejestracji. Link znajduje się w opisie.